Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w takim szczególnym dniu wspominania. Cały świat chrześcijański wspomina narodzenie Jezusa Chrystusa. I sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, 1 rozdziału, 18 werset i następne. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Rozdział drugi. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie, udał się w stronę Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Chciałbym mówić dziś o błogosławieństwie posłuszeństwa. Każda pamiątka narodzenia zamienia nas w tym czasie w takich tradycjonalistów. Stajemy się sentymentalni, świętujemy ten moment narodzenia Jezusa Chrystusa, wspominamy oczywiście to, wiemy, jak dawno miało to miejsce i wiemy, że od tego momentu nic już w historii nie jest takie samo, jak było przedtem. Bo chrześcijaństwo to nie jest nawiedzenie. Jest realnym, rzeczywistym życiem w Bogu. I kiedy czytam fragmenty Ewangelii opisujące narodzenie Jezusa Chrystusa, a nie ma ich aż tak wiele, to zadaję sobie pytanie, który z tych opisów jest ważniejszy? Który bardziej do mnie przemawia? Jaki ma być mój emocjonalny stosunek do tego, co czytam? Jak to w praktykę zamienić? Czy chodzi tylko o historię, czy o coś ważniejszego? O biografię Jezusa Chrystusa? Czy też o relację moją z Nim? I w porównaniu z ilością informacji, jakie mamy w Ewangeliach, to relacje o narodzeniu wydają się takie znikome, siermiężne, chyba takie, jak to jego narodzenie było. Ewangelie opisują, że to było bardzo skromne wydarzenie, ale równocześnie w kosmosie niesamowite. I moja refleksja nad tym, co czytam w Ewangeliach, jest taka, że wszystko, co jest napisane na temat narodzenia Jezusa Chrystusa, jest ważne. Bo wszystkie te relacje są relacjami cudu. Tak muszę spoglądać na opis ewangeliczny, mówiący o niezwykłym cudzie. Każdego roku staram się jakoś wyłowić zdanie, słowa, które by jakoś do mnie przemawiały, mówiły wyraźniej. Prawdopodobnie wynika to z mojego duchowego zapotrzebowania. Potrzebuję jakiegoś jednego zdania, jednego wyrazu, jednej informacji. Oczywiście w dniu dzisiejszym to wspominanie narodzenia Jezusa Chrystusa jest w całości ważne. W centrum jest Jezus, stajnia, szopa, zwierzęta, chociaż jak wiemy, wątpliwe, czy tam w ogóle były. Ewangelie nie wspominają żadnych zwierząt. Mędrcy, którzy przybyli ze wschodu, Maria oczywiście, jakby w centrum tej informacji jest. Została przecież matką i to Jezusa Chrystusa. I obok Józef, który jakby nie pasuje do tej całej sytuacji. Jakoś stoi na boku i dlatego bardzo szybko gdzieś znika w relacjach też kaznodziejskich. O nim się rzadko mówi. Jezus jest bardzo ważny i oczywiście to wspominamy, o tym dziś też chcę mówić. Dwie rzeczy tu mnie od razu w tym czytanym tekście fascynują. Pierwsza, że wypełniło się słowo prorocze. Jest tu element proroczy w tym narodzeniu. Jest powiedziane, że według pism, jak i zwiastowania proroków, to się stało. A więc nareszcie nadszedł czas, by można było to, co mówili prorocy, skonfrontować, sprawdzić. Trochę późno, ale można to teraz sprawdzić. 700 lat wcześniej prorok Izajasz mówił o narodzeniu Mesjasza, o różdżce Isaiego. A tu mamy relację. Sprawdziło się to proroctwo. Micheasz mówi, a ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. A więc znów spełniło się to proroctwo. Można skonfrontować to, że to nie był wymysł tylko proroków, nie był to wymysł Starego Testamentu, nie były to tylko marzenia, religijne słowa, ale może bardzo późno. Pewno ci wszyscy poprzednicy myśleli sobie, a takie religijne gadanie. Ale spełniło się. Jest, narodził się w Betlejemie. Narodził się Jezus Chrystus. Może ludzie zadawali sobie pytanie, czy warto czekać tak długo? Czy warto? I anioł przychodzi i powiada, warto było czekać, bo narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Takie proroctwo ma znaczenie, ma moc, ono się realizuje. To proroctwo wtedy rzeczywiście ma swoją funkcję, bardzo ważną. I w kontekście tego proroczego zwiastowania jest dla mnie takie niezwykłe słowo, które też wyśpiewujemy w jednym z refrenów. Nasz Bóg potężny jest. Niesamowite. Nasz Bóg jest potężny. To nie jest ktoś, kto się zabawia ludzkim życiem, tu nas posadowił na tej ziemi i powiedział, no jakoś sobie radźcie. Nie zapomniał. Zapowiadał i zrealizował. To jest dla mnie w tym dzisiejszym dniu też fascynujące. Spełniły się Boże proroctwa. Kochamy takie proroctwa. To nie jest kod biblijny, to nie są przepowiednie Nostradamusa ani Majów. To jest Boże Słowo, które mówi, Pan miał się narodzić i jest. I co powiada? Immanuel, Bóg z nami, to jest najważniejsze. Bóg jest z nami. I to świętujemy dzisiaj. Radujemy się tą obecnością Boga z nami. Przez to poselstwo przebijało się może nieco wątpliwości, trwoga. Zachwyceni jesteśmy tą kolorystyką, trochę taką folklorystyczną, opowieścią o tym zdarzeniu, a zwłaszcza, że ludzie je bardzo ubarwili, to narodzenie. Ale Bóg bez jakiegoś gwałtownego ataku, bez jakiejś silnej perswazji, ale w sposób łagodny przyszedł, narodził się i Bóg powiada, Bóg jest z wami. I użył też bardzo łagodnej perswazji wobec Józefa. Józef był zakłopotany, ale Bóg użył sposobu, aby Józefa przekonać, że to też nie jest zabawianie się jego życiem. Mężczyźni muszą wiele rzeczy przemyśleć, zanim zaczną ufać Bogu. Niewiasty sercem, powiadamy, szybciej przyjmują słowo. Mężczyźni główkują, ale jak już wygłówkują, najczęściej trzymają się wiernie tego, co przemyśleli. A więc Bóg pracował nad Józefem. Zaskoczyła go ta sytuacja. Bóg wkroczył w jego życie w sposób niebanalny. Pogmatwał mu nieco życie. A on, będąc człowiekiem prawym, nie chciał pogmatwać życia Marii. Był prawym, Słowo Boże powiada. Nie chciał unieszczęśliwić siebie i jej. Postanowił jakoś się usunąć na bok. Chciał dyskretnie się wycofać. Taki krok dawał jemu szansę i Marii. I w tych momentach zawahania wkracza Bóg i przemawia do niego. Przemawia w sposób specyficzny, bo przemawia do niego przez sen. Kilka dni przed pamiątką narodzenia Jezusa Chrystusa pewna niewiasta wstała rano i mówi do męża: wiesz, miałam taki sen. Śniło mi się, że z okazji świąt otrzymałam od ciebie naszyjnik pereł. Co sądzisz o tym śnie? Spokojnie, za dwa dni wszystko się wyjaśni. Była spokojna. Następnego dnia wstała, mówi: wiesz co, ten sen się powtórzył. Śniło mi się, że dostałam perły od ciebie. Co sądzisz o tym śnie? Bądź spokojna, pojutrze wszystko się wyjaśni. Trzeciego dnia rano wstała i powiada: znów miałam ten sam sen. Nie denerwuj się, dziś wieczorem wszystko się wyjaśni. Wieczorem do drzwi zapukał kurier, przyniósł małą paczuszkę, więc ona już cała szczęśliwa, z namaszczeniem otwiera paczuszkę, pudełeczko, a w pudełku piękna książka pod tytułem Znaczenie snów. Nie każdy sen wymaga sennika egipskiego, by go wyjaśnić. Nie do każdego snu jednakową miarę przykładamy, ale sen może być bardzo ważnym elementem naszego życia. Oczywiście nie tłumaczmy wszystkich snów zaraz jakoś proroczo, ale są sytuacje, kiedy Bóg chce do nas przemówić, użyje snu. Józef był człowiekiem prawym. Był człowiekiem dojrzałym. On nie został dlatego mężem Marii, jak niektórzy powiadają, a był stary Józef. Nie. To miał doświadczenie, dlatego został mężem Marii. On był człowiekiem doświadczonym, mądrym. Myślę, że odpowiednio proporcjonalnie też oni do siebie jako para wiekowo byli dostosowani, dopasowani. Ale dlatego został mężem Marii. Ponieważ był człowiekiem, który słuchał Boga. Kiedy Bóg do niego przemawiał, niezależnie w jaki to byłoby sposób, do niego przemówił przez sen. On nie potraktował tego snu tylko jako sennego jakiegoś zjawiska, ale zaczął się zastanawiać. Uznał, że Bóg do niego mówi w taki sposób. A więc jego życie i praktyka nie rozminęły się. On umiał słuchać Boga. Między pierwszym a drugim snem mijają około 2 lata. Życie toczyło się w tej rodzinie, sądzę, normalnie. Zwykłe ludzkie obowiązki. Pranie, gotowanie, opieka nad małym Jezusem. Toczyli życie rodzinne. w miarę stabilne życie. I w to stabilne życie wkracza znów Bóg. I zadziwiające, ponownie wkracza w ten sposób, że mówi do Józefa przez sen: uciekaj z rodziną natychmiast. Jak sądzicie, co mógł pomyśleć sobie Józef? No po co mi to wszystko było? Czemu się na to zgodziłem? Anioł mu powiada: natychmiast, zaraz, uciekajcie. Nie miał czasu na przygotowanie się. Wstał jeszcze w nocy, obudził Marię. Spakowali może najpotrzebniejsze rzeczy. Nie było czasu na zastanawianie się, na zamawianie transportu. Trzeba było wyruszać. Natychmiast, Bóg powiada. Ilu z nas odczytałoby to jako senną marę albo Boże Słowo? Że mają Słowo od Pana. Ilu z nas by wykonało to polecenie? No to nie śpieszmy się, spokojnie, przemyślimy to, przeanalizujemy, sprawdzimy w internecie, dowiemy się, co tam Nostradamus w tej sprawie powiedział, albo Majowie, no i weźmiemy za i przeciw i ruszymy. Ewentualnie zostawimy sprawę, niech się wyjaśnia. Józef nie miał na to czasu. Maria nie miała na to czasu. Chodziło o życie Jezusa. Maria nie mówiła Józefowi: a ty to z tymi swoimi snami już byś się uspokoił. On był posłuszny. A ona mogła mu powiedzieć: no i znów miałeś sen? Przesadzasz. Pokornie poszła za nim. Wiedziała, że Józef bardzo dobrze rozpoznaje głos. Mężowie, bracia, lubimy się chwalić, że jesteśmy głowami rodzin. Umiecie rozpoznawać Boży głos w rodzinie? Umiecie przyjąć właściwą postawę? Wsłuchiwać się w to, co Bóg przez różne sytuacje, przez sen, przez okoliczności, przez jakieś słowo może od kogoś mówi do was? Czy umiecie to zastosować w swoim życiu? Czujecie się w swoich rodzinach bezpiecznie, bo wiecie, że ktoś w tym domu zna Boży głos? Zna Jego wolę? Akceptujecie tę Bożą wolę bez zastrzeżeń? Czy może na tym tle są jakieś nieporozumienia? Oczywiście posłuszeństwo Bogu może oznaczać zmianę niejednego miasta, niejednego mieszkania, niejednej pracy. Ale jeśli to będzie Bóg mówiący do nas, posłuszeństwo może rodzić problemy. Zatrzymali się w Egipcie, złowrogi dla nich kraj przecież. Mieli wspomnienie, wracali przecież kiedyś Izraelici z tego kraju, który nie był im przyjazny. Byli w niewoli przez wiele, wiele lat. I znów tam w Egipcie nawet nie organizowali sobie za bardzo życia, bo Józef miał informację: powiadomię cię do czasu. A więc jakiś czas tam mieli być. Więc nawet nie prowadzili jakiegoś takiego życia, które by oznaczało, że tu jesteśmy już na stałe. Ale ciągle byli w napięciu, w oczekiwaniu. Bo Józef Marii powiedział: wiesz, to tylko na jakiś czas. Miałem sen, przemówił do mnie anioł, musieliśmy uciekać. Ale pamiętaj, Bóg przyjdzie, powie nam, kiedy mamy stąd wyruszyć, wyjdziemy z tego miasta i z tego kraju. Może Maria pytała Józefa: co, miałeś już sen? Ruszamy? Nie? Przecież jesteśmy wygnańcami na obczyźnie. Ja chcę do domu. Kobiety lubią mieć swój dom, stabilne życie, ustawione wszystko tak, jak one chcą. A ona była gdzieś może pod namiotem. Nie wiemy, nie znamy szczegółów. Ale nie było to życie stabilne. Ciągle w oczekiwaniu, że za chwilę ruszymy. To kłopot być posłusznym Bogu. Jakże wielu już duchowych rozbitków krąży po ziemi, bo myśleli, że mają słowo od Pana. Ale to było ich własne słowo. Sami zaczęli realizować pewne plany. I nie wyszło. A jak nie wyszło, to mówią, o, to Bóg nas wprowadził. Pamiętacie moje zwiastowanie, jak królowie wyruszyli z Jehoszafatem na wojnę, a potem jak ich pomysł nie wypalił, to mówi, Bóg nas tu wyprowadził, żeby zgładzić. Człowiek jest taki, to Bóg jest winien. Ja jestem w porządku. Realizujemy własne plany, a mówimy, że Bóg jest temu winien. Wsłuchujmy się w Boży głos, w Jego wolę. Co On chce nam powiedzieć? W różnoraki sposób. Niekoniecznie musi mówić do ciebie przez sen. Może mówić przez Boże Słowo, które czytamy. Może mówić przez innego wierzącego człowieka, który przyjdzie i coś ci zasugeruje, coś powie, pokieruje, zainspiruje twoje życie. Ale czas mijał. Pewnego dnia Józef wstał inny. Ale Maria już była znudzona tym dopytywaniem się, miałeś sen, nie miałeś, więc go więcej nie pytała. A Józef chodzi i czeka, kiedy ona znów zapyta. Czy zapyta mnie, czy miałem sen? I wiecie, jak to jest z człowiekiem, jak ma jakąś wiadomość do sprzedania, to go aż kusi. No czemu mnie nikt nie pyta? Taką wiadomość mam do sprzedania i nikt mnie o to nie pyta. I w końcu Józef tak chodził i mówi, ruszamy. Pan znów przemówił do mnie. Kolejny sen. Ale teraz Bóg przygotował ten powrót. Mieli czas, by spokojnie się spakować, zabrać wszystko, co potrzebne, przygotować się do podróży i wyruszyli. To był bohater Marii. Jej mąż dla niej był bohaterem. Słuchał Boga, a ona mogła z pełnym zaufaniem powierzyć swoje życie, mimo że to nie było takie wspaniałe, stabilne w tamtych warunkach, wybieranie się w podróż Egipt, Izrael, wracać do Jerozolimy czy do Nazaretu. To poważne przedsięwzięcie. On był dla niej bohaterem. Mężowie, bracia, czy jesteście bohaterami dla swoich żon? Czy jak one was pytają, no co, jak sądzisz? A wy mówicie... Dzieciaki przychodzą, pytają się, tato, no jak zrobić? A idź mamę zapytaj. Bohater już kapcie założył. Czy jesteście bohaterami w swoich domach, w swoich rodzinach, dla swoich żon i dla swoich dzieci? To był bohater Marii. Ale myślę o całej tej sytuacji w kategoriach duchowych. Kiedykolwiek znajdziesz się w duchowym Egipcie, to zawsze możesz oczekiwać, że Bóg nie zapomniał o tobie. Jeśli tam cię On wysłał, to i stamtąd cię wyprowadzi. Masz gdzie wrócić. Oni mieli gdzie wrócić. Do domu, do ojczyzny, do domu Ojca. Nasza ziemia, nasza ojczyzna. Ta duchowa. My mamy dokąd wrócić. Nawet jeśli zaplączesz się w duchowy Egipt, kiedy zaplączesz się w grzechu, zaplączesz się w sytuacjach trudnych, masz zawsze dom. Masz dom, do którego możesz powrócić. Z duchowego Egiptu, nieprzyjaznego ludziom wierzącym, można zawsze powrócić do domu Ojca. A kiedy Józef wracał i zorientował się, że tam syn Heroda panuje, pomyślał sobie, no ten weźmie wzorzec od ojca i tak samo z nami postąpi. I znów miał wątpliwości. I znowu Bóg do niego przez sen przemawia. Nie bój się. Wracaj. Ten już nie będzie dla was groźny. Zobaczcie, nawet w sen, gdy już Józef miał, nie zapomniał, że ma tutaj pod czaszką mózg i może go używać. Że może używać intelektu. Zaczął rozsądnie patrzeć. To nie była ślepa wiara. On mógł użyć swojego rozsądku. Bóg go dał nam. Skonfrontuj to, co mówisz, to, co przeżywasz, z tym, co mówi Bóg. Nasza wiara nie musi być wiarą ślepą, bo tak nam ktoś każe, bo ktoś tak mówi, bo tak wszyscy myślą. Pomyśl w sposób rozsądny, przed Bogiem. Panie, mam wątpliwości. A Bóg powie, wiem, że się boisz, wiem, że masz wątpliwości, wiem, że się obawiasz. Ja jeszcze nie straciłem kontroli nad twoim życiem. Ja nie zostawiłem ciebie, żebyś zginął, ale chcę ciebie uratować. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię, ma wspaniałe imię. Emanuel, Bóg z nami. A gdy Bóg z nami, to nie jesteśmy sierotami. Do spraw duchowych nie podchodzimy tylko duchem, ale i rozsądkiem. Docenił taką postawę wśród ludzi wierzących kiedyś faraon. Pamiętacie tylko jeden przykład. Józef, który wyjaśnił faraonowi sen. I co zrobił Józef? Nie powiedział mu, wiesz, ale miałem też od Boga takie namaszczone, głębokie słowo. Jak masz postąpić? Ale powiedział, wiesz co? Huknąłem się tutaj i radzę ci. Przygotuj w ciągu 7 lat spichlerze. Powiedz ludziom, żeby oszczędzali, żyli rozsądnie, bo nadejdą chude lata. I musicie użyć intelektu i rozsądku, by się zabezpieczyć. Chrześcijanie, ludzie wierzący, to nie są ludzie nawiedzeni, którzy chodzą z nogami w obłokach. Stąpamy twardo po ziemi, chodzimy po ziemi i słuchamy Boga. Za każdym razem Józef zgodził się z Bogiem, z jego planami, nie z własnymi pomysłami. Bóg 4 razy musi przemawiać do niego przez sen. Ale za każdym razem on wiedział, że to nie są byle jakie sny, że Bóg mówi do niego. Jest doskonałym w tym momencie przykładem ojca, męża, który zna Boga. To moje takie też zachęcenie. Bracia, przywództwo jest skierowane do mężczyzn. I nie dyskutujcie ze mną, że jest inaczej. Nie podejmuję dyskusji na temat, że kto inny ma jeszcze też przywództwo. Mogą sobie tak ludzie myśleć. Dlatego macie jako mężczyźni być przywódcami swoich domów, rodzin, swojego małżeństwa, swojego domu. I wspaniałą rzeczą jest, kiedy przywódca jest człowiekiem Bożym. Dlatego o to zabiegamy, by mężczyźni służyli Bogu i brali aktywny udział w życiu też kościoła, zboru, by byli użytecznymi sługami. Czy niewiasty nie mają nic do powiedzenia? Oczywiście, że gama ich odpowiedzialności jest tak ogromna, że my mężczyźni nawet się nie umywamy do tego. Ja nie podejmuję rywalizacji z moją żoną. W kuchni lepiej, żeby mnie tam nie było, bo albo się coś spali, albo się ktoś otruje. I jest wiele dziedzin, i nie jest to wcale poniżanie niewiasty. To są nieodpowiedzialni faceci, którzy mówią, kobiety do garów. To oni są chorzy, to nie w tym rzecz, to nie to. Odpowiedzialność w każdej dziedzinie wspólnego życia. Ale mężczyzna ponosi odpowiedzialność, a niewiasty mają tak niesamowitą odpowiedzialność. Jezusa ktoś przecież też wychowywał. To nie było takie dziecko, jak czasami w którejś tam z Ewangelii chyba Hebrajczyków apokryficznej jest taka relacja. Brał, lepił sobie ptaszki gliniane, huchnął i one zaczynały fruwać. Nie, nie, to było normalne dziecko. Guza sobie nabił. Przyszedł się poskarżyć, że się z niego śmieją może inne dzieci. Albo może musiał Józef mu powiedzieć, nie zadzieraj z innymi, uważaj. Normalna rodzina. Gdyby Józef nie okazał się człowiekiem posłusznym, to historia zbawienia może znalazłaby się w trudnym zakręcie. Może Maria pozostałaby sama z dzieckiem. Gdyby Józef nie okazał się posłuszny, to Jezus pozostałby w cieniu piramid, bo on by nigdy z Egiptu nie powrócił, bo Józef nie posłuchałby tego. Jakim trzeba być człowiekiem, by nie kłócić się z Bogiem, nie targować? Trzeba być takim jak Józef. Prawym, posłusznym, cierpliwym, rozsądnym. I nie o snach tylko myślę, ale o posłuszeństwie. w jakiejkolwiek formie Bóg przemówi do nas, byśmy byli wyczuleni, byśmy mieli wyczulony słuch, nasze zmysły wyczulone na Boże Słowo, na to, co dzieje się wokół nas, by zrozumieć, co Bóg mówi do nas. Co ostatnio śniłeś? Śniłaś. O perłach czy o książce? O cudownych możliwościach czy o pracy? A chcę powiedzieć, że te sny mogą się ziścić. Masz marzenia, masz pragnienia. A czemu nie mogą się ziścić? Powierz swoje sprawy Bogu, Boże Słowo powiada. Naukowcy za bardzo nie wiedzą właściwie, po co nam jest sen potrzebny. Takie najpopularniejsze tłumaczenie jest, że nasz organizm potrzebuje regeneracji, odpoczynku. Ja mam swoje wyjaśnienie, dlaczego potrzebujemy snu. Aby śnić Boże sny. Potrzebujemy śnić. Morton Kelsey powiedział tak. Odkryłem, że w historii chrześcijaństwa sen był kanałem, często użytym przez Boga, by rozmawiać z Jego ludźmi. Widocznie jesteśmy przebudzeni dla Boga, kiedy śpimy dla świata. Kiedy nasz umysł odpoczywa, wtedy Bóg ma łatwiejszy dostęp do nas. Może coś nam powiedzieć. Może dopiero taka jest metoda, kiedy jesteś wyciszony, bo cały dzień zabiegany, zajęty. To może właśnie, kiedy usypiamy dla świata, budzimy się dla Boga, by przemawiał do naszego serca. Kto się narodził? Emanuel. Bóg z nami. Pojawił się Bóg. I to nie po to, by tylko wzbudzić sensację. Pojawił się, by wyzwolić, aby być wybawicielem, aby dać nowe życie, aby ludzi wyzwolić z sideł grzechu, powiedzieć im, jakie jest rozwiązanie, jak to zrobić. Między żłóbkiem a tym zbawieniem i tym jego życiem jest jeszcze chropowaty, szorstki krzyż. Ale Bóg ten prezent podał nam w niezwykłym opakowaniu. Przyszedł Jezus w ciele, w ludzkim ciele. Czy spodziewano się, że to jest taki wspaniały prezent? Kiedy otrzymujemy prezenty, a to jest taki teraz czas, obdarowywaliśmy się prawdopodobnie wczoraj lub dziś, to obdarowany rozpakowuje prezent, cóż tam takiego niezwykłego. A ten, który podarował, stoi i tak patrzy i drży. A jak źle będzie? A jak nie spodoba mu się ten prezent? Widziałem taką migawkę. Ojciec sobie zażartował. Oczywiście przygotował wspaniałe prezenty dla swoich dzieci, ale najpierw pierwszy podał prezent taki niestosowny. Dziecko rozpakowało, a tam taka szczotka do czyszczenia toalety. Jak nie machnęło tą szczotką, zdenerwowane, i czegoś ojciec nie przewidział. Złapał za choinkę i trach całą wywalił na mieszkanie. Jak się zachowywalibyśmy w tamtym momencie? Czy to był na pewno ten prezent, który chcieliśmy? Jezus Chrystus, który się narodził? Czy to był ten oczekiwany? Różne przecież były reakcje. Ale Bóg powiada, Emanuel, Bóg z nami. Ale wartość prezentu często już oceniamy po opakowaniu, prawda? Jak jest cudowne, piękne opakowanie, to się spodziewamy, że tamten prezent też będzie niesamowity. Opakowanie nie było nadzwyczajne. Przyszedł w stajni, ale w ludzkim ciele. To wszystko świadczy o jakiejś słabości, to chyba nie jest Bóg. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg zaplanował wielki prezent w takim opakowaniu, a nie innym. Czy spodziewalibyście się prezentu, niewiasty? Czy któraś z was by zgodziła się otrzymać pierścionek zaręczynowy zawinięty w gazetę, a róże wręczone w oliwiarce? Tak zrobił jeden człowiek w programie Ofry. Wiecie, taka amerykańska dziennikarka prowadzi takie programy. Tak się oświadczył swojej narzeczonej. Szokujące, prawda? Nie chcielibyście w taki sposób otrzymać prezentu. Ludzie, którzy oczekiwali na Mesjasza, też oczekiwali, że w innym opakowaniu ten prezent przyjdzie. Że inaczej to będzie wyglądać. Gdybyśmy dziś rozmawiali z ludźmi od public relation, to by powiedzieli, to jest zwariowana w ogóle relacja, trzeba ją zmienić. Mateusz zrobił źle. Nie reklamuje się takiego dobrego prezentu w taki sposób. Stajnia, gdzieś tam zapomniani. To najgorszy sposób zakomunikowania czegoś najlepszego. Ta informacja się nie sprzeda. Trzeba powiedzieć o pałacu, trzeba sfabrykować nawet historię. Bo ta informacja, którą zawarli ewangeliści, nie sprzeda się. Mesjasz w stodole? Takie proste opakowanie? A jednak mylili się. I apostoł Paweł powiada tak. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Kiedy przychodzą rozpakować ten prezent, który Bóg podarował Jezusa Chrystusa, to otrzymują dwa wielkie imiona. Jezus i Immanuel. Bóg z nami. Przyszedł, aby wybawić nas. Mateusz powiada, to był najdoskonalszy prezent, jaki Bóg mógł podarować człowiekowi. Bóg z nami. Ten prezent spełnia największe oczekiwania grzeszników zagubionych w tym świecie. Kiedy Bóg jest z nami, jest doskonały pokój, tęsknota serca się spełnia, Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, Bóg jest jednym z nas, bo w Jezusie Chrystusie żyje między ludźmi. Czuje ich słabość, ich depresję, ich ból, ich strach, niepowodzenia, radości i zachwyt. Ponieważ Bóg jest z nami. Aniołowie ogłosili, że oto przygotował niezwykłą misję ratunkową. I tak, przyjście Jezusa Chrystusa było jedną z największych misji ratunkowych na tym świecie. Nie ma większej misji ratunkowej, jakiej dokonał Bóg, aby uratować zgubionego człowieka. Jedną z najciekawszych i największych misji ratunkowych na tej ziemi przeprowadzono w 1976 roku. Miała ona miejsce 4 lipca w Entebbe w Ugandzie. Samolot linii izraelskich został uprowadzony przez palestyńskich partyzantów. Dogadali się z największym dyktatorem, despotą tego świata, z Aminem. I uprowadzili do Entebbe ten samolot. Ludzie wiedzieli, że znajdując się tam, nie mają żadnych szans na przeżycie. 150 osób czekało na śmierć. Amin osobiście się pojawił i drwił z tych ludzi, kpił, a oni nie mieli żadnych szans na ratunek. Nie było szansy na misję ratunkową. I oto po kilku dniach niepewności, o 1:00 w nocy, ślizgiem ląduje specjalny samolot, a w nim 40 komandosów. W ciągu godziny uwalniają wszystkich ludzi. Ugandyjczycy poddali się. I za chwilę są już na niebie dwa samoloty. Samolot porwanych, który wraca do wolności, i drugi samolot misji ratunkowej. Największa z misji ratunkowych. Tam tylko zaledwie dwóch izraelskich żołnierzy zginęło przy wymianie ognia. Nie spodziewali się ratunku. Nie mieli na to żadnych szans. A jednak ktoś o nich myślał. Komuś zależało na tych zakładnikach, aby uratować ich. Mówię o tym dlatego, że komuś zależało na moim i twoim życiu. Bóg przygotował misję ratunkową. Tą misją ratunkową jest Emmanuel, Bóg z nami. On przyszedł, aby uratować wtedy, gdy nie było żadnej nadziei, gdy nikt nie mógł zaoferować żadnej pomocy. On przyszedł i uratował moje i twoje życie. I za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Tu dlatego jesteśmy. Ktoś przygotował dla nas misję ratunkową. Bóg z nami. Ten mały chłopiec, którego dziś cały świat wspomina, pewnego dnia dorósł, stał się dorosłym. Stanął w świątyni, mając lat 12, powiedział, muszę być w sprawach mojego Ojca. Bóg z nim. Bóg wśród was. Większość ludzi zadaje pytanie, czy Bóg jest? Ale to pytanie trzeba odwrócić. Trzeba zapytać się dzisiaj, czy Bóg jest z nami? Tutaj, dzisiaj, w tym miejscu. Nie jeśli Bóg jest, to ja coś zrobię. Pytanie brzmi, czy Bóg jest tutaj, ze mną, z tobą, z twoim życiem? Gdy stąd wyjdziesz, Bóg będzie z tobą? Mówię, że tak. Jeśli do swojego serca go zapraszasz, to on mówi tak, jestem z tobą. Kiedyś wnuk Abrahama, Jakub, nie był pewien, czy Bóg jest z nim, czy nie. I miał odpoczynek nocny. Podłożył sobie kamień pod głowę i zasnął. I wtedy zobaczył otwarte niebo. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Jeśli nie wiesz, Bóg w jakiś sposób przychodzi i mówi, jestem z tobą, jestem do twojej dyspozycji. Chcę rozwiązać twoje problemy. I on, Emanuel, ujawnia, kim jest naprawdę, jaką przygotował misję ratunkową dla nas. Czy czujesz ten Boży ogień w swoim sercu i czy zaczynasz śpiewać tę piękną pieśń kolędową? Gloria in excelsis Deo. Czy jesteśmy w stanie zaśpiewać, że Bóg jest z nami? To nie jest banał. Pamiątka narodzenia Chrystusa nie jest sentymentalną legendą. Jest życiem z konsekwencjami sięgającymi naszej wieczności. Jeśli dziś to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia wieczność dla nas. A jeśli to ma znaczenie dziś, to i wieczność ma znaczenie. To i oczekiwanie na Jezusa Chrystusa ma znaczenie. To i oczekiwanie nowej rzeczywistości i bycia z Nim. Bóg jest z nami. On jest godzien chwały i uwielbienia, bo przygotował misję ratunkową. Oto przyszła światłość na ten świat, ale swojego nie przyjęli. Nie bądźmy w gronie tych, którzy gdzieś go zapomnieli i zlekceważyli. On jest z nami. Niech Bóg wam błogosławi, by ten czas, który mamy do dyspozycji, był w sposób najlepszy wykorzystany, bo on myśli o tobie, o twojej frustracji, o twojej depresji. Nie jesteś sam. Nasz Bóg jest mocny. Bóg jest mocny, wspaniały. Powstańmy, uwielbijmy Go, dajmy chwałę Bogu, bo On jest godzien czci i dziękczynienia. Przemawiał w różnoraki sposób. To przemawianie Jego jest w moim sercu. Jeśli jest w twoim sercu, uwielbijmy Boga. Halleluja. Amen.